Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.
Kronika paryska.
I Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana, panie prezesie, witam państwa. W Paryżu na przedwojennym lotnisku Le Bourget przy Alei Lenina w upalną niedzielę 22 czerwca zamknął się Międzynarodowy Salon Aeronautyczny. Przez tydzień 2400 wystawców z 48 krajów świata konkurowało najnowszymi broniami masowej zagłady, znacznie bardziej skutecznymi od wystawianych poprzednio. Ci, co nie zdążyli dokonać zakupów na miejscu, nic straconego, mogli sfinalizować kontrakty do wczoraj podczas dorocznego szczytu NATO w Hadze. Żyliśmy długo w przekonaniu, że podaż towaru zależy od popytu, od ludzkich potrzeb. Istotnie, na przykład po wynalezieniu maszyny do pisania fabrykanci wyprodukowali miliony maszyn do pisania, na które czekały z niecierpliwością tłumy urzędników, dziennikarzy, pisarzy, grafomanów. Kiedy wynaleziono komputer, popyt na maszynę do pisania znikł, produkcja upadła, a fabrykanci wyprodukowali setki milionów oczekiwanych komputerów. Popyt ukształtował podaż. Ta zasada ekonomiczna nie stosuje się do towaru, jakim jest broń. Broni nikt w zasadzie nie potrzebuje. W normalnych warunkach nikt nie będzie sobie kupował rakiety balistyczne ani bombowca. W normalnych warunkach na broń nie ma popytu. Ale bądźmy realistami. Broń istnieje, broń zalega składy i magazyny. Broń jest produkowana, ponieważ są fabryki, a fabryki zatrudniają pracowników. We Francji produkuje się broń rocznie za 15 miliardów euro, w Stanach Zjednoczonych za 60 miliardów dolarów. Dla producentów broni i dla pracowników sektora największym niebezpieczeństwem jest pokój. Po upadku Napoleona i likwidacji jego wielkiej armii z dnia na dzień francuskie manufaktury zbrojeniowe musiały przestawić się na produkcję pokojową. No nie było to trudne, gdy chodziło o muszkiety, mundury i lance. Gorzej było z armatami, ale z tym sobie poradzono także. Trudności pierwszej wojny rozwiązała sama wojna światowa. 1,5 miliona młodych ludzi pochłonęła ziemia. Jeszcze więcej umarło wkrótce potem na grypę hiszpankę. Amunicję wystrzelano do ostatniego naboju. Znacznie trudniejsza sytuacja po zakończeniu II wojny światowej dała się we znaki Stanom Zjednoczonym. Pod koniec wojny przemysł wojenny amerykański, rozgrzany do czerwoności, uruchomił fenomenalne moce produkcyjne dla zaspokojenia potrzeb wojskowych własnych, ale przede wszystkim na potrzeby Związku Radzieckiego, który stawiał czoła boso i ze strzelbą na sznurku doskonale uzbrojonej armii niemieckiej. Dopóki nie otrzymało 15 tysięcy angielskich Hurricanów i Spitfire'ów i amerykańskich Thunderbirdów, lotnictwo Związku Radzieckiego polegało na płóciennych kukurydznikach, które były anachronizmem już podczas pierwszej wojny. Miały walczyć przeciwko doskonałym niemieckim Stukasom i Messerschmittom. Kukurydzniki odegrały swoją rolę dopiero później. Po zakończeniu wojny latały po terenach Europy Wschodniej oddanych w opiekę Związkowi Radzieckiemu i rzucały bombki gdzie popadnie, jak pies, który sika dla naznaczenia swojego terytorium. Jedna upadła w naszym ogrodzie w Konstancinie. Stalinowski obóz socjalistyczny odniósł zwycięstwo nad hitlerowskim obozem narodowo-socjalistycznym. Śpiewaliśmy: niech żyje armia nam czerwona, przez sojuszników uzbrojona. Zapanował pokój, ogólna radość i wesele. Nie cieszyli się tylko pracownicy i właściciele amerykańskich fabryk zbrojeniowych, którym bieda zajrzała w oczy. stworzyli gigantyczny park maszynowy, zatrudnili rzesze pracowników i nagle stała się rzecz straszna. Nastał pokój. Znikł popyt na wojenne żelazo, ale fabryki pozostały i coś trzeba było z nimi zrobić. Podobnie jak z rzeszą pracowników sektora zbrojeniowego, jak z żołnierzami i oficerami armii, ludźmi najczęściej bardzo młodymi. Dylemat zarazem ekonomiczny i polityczny. Przykład Wielkiej Armii Napoleona przejmował lękiem. Ogromna rzesza ówczesnych weteranów wojennych kipiała niezadowoleniem. Nie minęło 15 lat od klęski cesarza, jak obalili rząd Bourbonów z trudem przywrócony przez wielkie mocarstwa. Jak można zaradzić, jeżeli warunki historyczne powodują brak popytu na towar? Po prostu należy stworzyć inne warunki, które popyt przywrócą. W przypadku broni, bo mówimy wciąż o popycie na broń, należy stworzyć poczucie zagrożenia, aby narody w obawie o przyszłość powróciły do kupowania czołgów, bomb i samolotów. Porzekadło łacińskie civis pacem, parabellum, zbrój się, jeżeli chcesz żyć w pokoju, zostało zapewne wymyślone przez jakiegoś rzymskiego fabrykanta mieczy mosiężnych, hełmów i nagolenników. Przykładu dostarcza niedawna historia Grecji i Turcji. Wiadomość o zakupach broni przez Turcję celem napaści na Grecję spowodowała u Greków zdjętych strachem wielki popyt na uzbrojenie i masowe zakupy. Francuzi i Niemcy, aby wyjść zapotrzebowaniu naprzeciw, otworzyli nawet na Peloponezie dwa banki, które zajmowały się wyłącznie transakcjami zbrojeniowymi. Jeżeli Grecy popadli w kolosalne długi, to nie dlatego, że mają naturę konika polnego i nic nie robią poza tańczeniem sirtaki, ale dlatego, że w poczuciu zagrożenia zakupili niezmierne ilości oręża, zadłużając się po same uszy. Podaż, posługując się strachem, ukształtowała popyt. Za oceanem amerykański konglomerat finansowo-zbrojeniowy uratował od zapaści wynalezienie zimnej wojny. Sowieci dzięki uzbrojeniu przez Amerykanów po zęby stali się najgroźniejszą armią świata. Od kiedy rozeszły się słuchy o posiadaniu przez nich bomby atomowej, mogli otwarcie wystąpić przeciwko dawnym sojusznikom. Stalinowi nie dość było połowy Europy ofiarowanej mu traktatem jałtańskim. Teraz jeszcze zagroził podbojem Europie Zachodniej. Zastraszeni Europejczycy zwrócili się po zakup broni do Ameryki. Handlarze armat odetchnęli z ulgą. Interes zbrojeniowy ruszył znów pełną parą. Kres tej niebezpiecznej zabawie położył republikanin z Teksasu generał Dwight Eisenhower. Na wieść o wygraniu wyborów przez tego pacyfistę w listopadzie 1852 roku Stalina ogarnęła obawa o własne życie. Oskarżył swoich lekarzy, że chcą go utruć. W 2 tygodnie po objęciu przez Eisenhowera urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych Stalina szlak trafił w marcu 1953 roku. Zapanowało odprężenie na świecie. W Warszawie otwarto restaurację Krystal na Marszałkowskiej i na ulicach pojawiły się saturatory z wodą sodową. Dzięki ograniczeniu wydatków zbrojeniowych z 35 na 31 miliardów ówczesnych dolarów, dzięki zmniejszeniu armii o 600 tysięcy ludzi, generał mógł wybudować w Ameryce 65 tysięcy kilometrów szos i poprawić wszechstronny byt społeczeństwa. Odchodząc w 1961 roku, po 2 kadencjach urzędowania, przestrzegł naród amerykański przed poddaniem się władzy konglomeratu finansowo-zbrojeniowego. Niestety, z 2 jego następców, którzy pragnęli kontynuować jego politykę, jeden został skompromitowany, Nixon, drugi został zastrzelony, Kennedy. Trump miał być zastrzelony profilaktycznie, jeszcze przed zaprzysiężeniem. Dzisiaj ten, kto liczył na nową politykę nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, jak ja, ma powód do rozczarowania. Zamiast obiecywanego zakończenia jednej wojny, mamy rozpętaną drugą na Bliskim Wschodzie, podczas gdy pierwsza jeszcze trwa. Pojawiło się nowe napięcie i nowy popyt na broń, zwłaszcza w bogatych krajach Bliskiego Wschodu. Obiecując zakończyć wojnę na Ukrainie, prezydent Trump obiecywał powiedzieć Putinowi po prostu: Władimir, skończ z tą wojną. Na razie powiedział to do Netanjahu: Malejkowski, skończ z tą wojną. Może po szczycie NATO w Hadze powie to wreszcie Putinowi. Do usłyszenia.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.